Dobra, wszystko działa. Szanowni Państwo, zapraszamy w takim razie na kolejną sesję. Dzisiaj tak wymieniamy się trochę, teraz akurat w trzech poprowadzimy sesję, trochę się podzieliliśmy tematami. Paweł, Jakub i ja, czyli Bartek.
Tylko żebyście Państwo nie myśleli, że to jest tak trudny produkt, że aż trzech musi prezentować.
Nie, po prostu stwierdziliśmy, że dynamika będzie lepsza i Państwo nie będziecie przed obiadem już wyskakiwali na ten. Właśnie mamy tą ciężką sytuację, że jesteśmy pomiędzy jedną sesją a obiadem, więc...
Ale po obiedzie będzie jeszcze lepiej.
No dobrze. Temat poświęcony tak naprawdę elastyczności. Elastyczności rozwiązań Data Platform i tego, w jaki sposób można myśleć o implementacji różnego rodzaju rozwiązań w obszarze danych, ich przetwarzania i pracy z tymi danymi. O tym już była dzisiaj mowa kilkukrotnie. Myślę, że na to warto zwracać uwagę za każdym razem, kiedy dotykamy tematu danych. Po pierwsze, tych danych nam przybywa. Po drugie, ten obszar związany z ich przetwarzaniem się bardzo dynamicznie zmienia i tutaj oprócz klasycznego podejścia relacyjnego i pracy z bazami relacyjnymi mamy coraz więcej do czynienia z obszarem takim czysto big datowym, ze strumieniami danych, z koniecznością przetwarzania tych danych w czasie rzeczywistym i różnorodność tych danych powoduje, że stosujemy coraz więcej różnego rodzaju usług, rozwiązań, a my chcemy Państwu pokazać, że platforma rozwiązań Microsoftu jest na tyle szerokim produktem, a tak naprawdę zbiorem produktów, że spokojnie te elementy, o których mówimy, czyli tej różnorodności danych i jednocześnie skali, jeśli chodzi o dane, możemy adresować, dobierając do tego odpowiednie usługi. Oprócz oczywiście ilości tych danych, ich złożoności i zmienności, pojawia się kwestia analityki, wykorzystania efektywnie tych danych. Michał, myślę, że tutaj wprowadził Was w ten najbardziej, że tak powiem, zaawansowany zaułek związany z analizą, ale to domena Michała, więc warto też wiedzieć, że te elementy są adresowane. I myślę, że tutaj spójrzmy, jak to wygląda w praktyce, a tutaj myślę, że wyświetlimy sobie wszystko, będzie nam wtedy łatwiej rozmawiać o tym, co się dzieje.
To może tak, bo wyzwania, jakie Państwo macie, idą w parze z wyzwaniami, jakie, czy właściwie z oczekiwaniami, jakie stawiamy systemom, platformom do przetwarzania danych. Te wymagania są w zasadzie, można powiedzieć, rosnące, tak? Dawniej było tak, że mówiliśmy, to musimy się dostać do różnych systemów, właściwie zawężaliśmy się do obszaru poszukiwań, do systemów transakcyjnych, jakieś systemy ERP, CRM. Potem pojawiły się jakieś aplikacje własne, może trochę mobilności, a dzisiaj mamy jeszcze świat mediów bogatych, czyli erę, kiedy firmy rozmawiają z klientami na czatach, nam się wydaje, że to człowiek, a potem w trzeciej linijce naszej rozmowy okazuje się, że to jednak bot i pyta nas o tam numer PESEL albo jeszcze inne dziwne dane, których nie musimy podawać. Czy na przykład IoT i mnóstwo sensorów, które mogą posłużyć do ataku denial of service. No więc mamy mnóstwo źródeł danych i wszystkie je taka platforma powinna być w stanie obsłużyć, wziąć z nich dane, a potem może albo je przechowywać, albo strumieniować, albo jeszcze analizować, jak za chwilę zobaczymy. Idąc od dołu, oczekiwanie dużych firm, mniejszych firm, średnich firm jest takie, że nie będą musiały zmieniać swoich przyzwyczajeń. O ile jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że zmiana jest dzisiaj jedynym pewnikiem, o tyle jak się już nauczyliśmy Javy, to nie chcielibyśmy z tej Javy uciekać. Tak jak ja nie chcę uciekać z transakcji SQL-a i na przykład bardzo mi jest na rękę, że teraz mogę sobie w tej transakcji SQL-u na przykład użyć Pythona, czy udostępnić wręcz taki interfejs proceduralny, żeby Michał napisał mi Pythona może bardziej, bo to on jest od Pythona, a ja jestem od transakcji SQL-a. Czyli myślimy w trochę innych językach i nie musimy od nich uciekać. I platforma Microsoftu też musi się w to wpisywać, tym wymaganiom stawić czoła. Oczywiście nie mówię o secure data, czy o regulowaniu dostępu do danych, bo to jest temat rzeka i właściwie tylko jest pompowany do góry przez różnego rodzaju regulacje, GDPR-y i tym podobne rzeczy, czy PSD2 w bankowości. Macie Państwo mnóstwo danych, które są od danych operacyjnych przez hurtownie, do których już większość dużych organizacji dojrzała i po prostu ma terabajty danych trzymane w miarę scentralizowanych workach, z których są serwowane jakieś raporty, względnie są tam robione jakieś archiwa. No i mamy ten świat big data, czyli dane, które często są No różne. Czasem są to wspomniane media, czasem są to jakieś huby gromadzące na przykład wpisy z social media, na których można prowadzić zaawansowane procesingi z tym, co przedstawiał Państwu Michał. Natomiast wierzchem tego wszystkiego jest próba uzyskania inteligencji albo mądrości bazującej na tym, że już pewne dane zebraliśmy, to może dowiedzmy się, jaka w nich drzemie wartość. Tutaj mamy odwieczne business intelligence. Czy to jest tylko marketingowa nazwa? Nie sądzę, bo jednak większość firm jakieś systemy analityczne i raportowe w tej chwili ma, wręcz powiedziałbym, mnogość narzędzi, które oglądamy, jest taka, że no, Państwo używacie narzędzi różnych dostawców, od jednego dostawcy różnych narzędzi, próbujecie wszystkimi możliwymi sposobami zrobić, żeby to nie był tylko Excel. No i jeszcze wreszcie na koniec jest zaawansowana analityka, która ma nam służyć do predykcji. Proszę zauważyć, że wszystkim platformom są postawione te same reguły. Wszystkie platformy powinny spełniać wymagania dokładnie takie, żeby na bazie takiej platformy mogła powstać strategia obsługi danych w przedsiębiorstwie dużej wielkości. No i teraz wychodzimy z punktu, mamy SQL Server, do niedawna on-premises, ale tak naprawdę to, co chcemy Państwu pokazać na tej prezentacji, to to, że to jest takie koło zamknięte. Czyli po pierwsze, wy możecie mieć dalej tego SQL-a u siebie. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby mieć tam dane relacyjne, korzystać z aplikacji, które macie do dzisiaj, ale jednocześnie wprzęgnąć w nowych projektach lub w istniejących architekturę, która trochę będzie przesunięta w kierunku chmury, tudzież wykorzysta pewne zalety, które postaramy się zaakcentować, po to, żeby tworzyć systemy o większej złożoności, o obsłudze większej ilości rodzajów danych i tak naprawdę ciężar się nie musi przenosić. On nie musi być przeniesiony na chmurę. To nie musi być tak, jak specjalnie też Kuba zaznaczał, że Państwo nagle zapałacie miłością i powiecie, moja firma kocha Azure. Tak? Być może tak nie będzie, ale ten Azure ma szereg zalet, które postaramy się pokazać. I te architektury będą mocno hybrydowe.
No dobra, wracamy w takim razie do tego, od czego wyszliśmy. Źródła danych, data management i data insight. Jakbyś, Paweł, teraz naniósł to na mapę i rozwiązania Microsoftowe i tego, o czym, co mówimy o SQL serwerze.
Tak, mówiliśmy, że SQL Server, no to zobaczmy. Mamy, to już Kuba podkreślał, mamy lidera właściwie teraz już nawet nie tylko w obsłudze danych transakcyjnych, ale od nich zacznijmy. Odwiecznie Microsoft jest w top 10 w testów wydajnościowych benchmarków TPC, czyli aplikacji OLTP. Tutaj stosunkowo niedawno pojawiły się również dobre wyniki w testach hurtownianych, a więc no, skala do petabajtów. Microsoft ma dzisiaj, czego nie miał kilka lat temu, zarówno hurtownię, która skaluje się w górę za pomocą tego, że dodajecie Państwo więcej procesorów, więcej pamięci, etc., ale również ma platformę, która skaluje się wszerz poprzez wykorzystanie wielu serwerów jednocześnie, czyli typowo Massively Parallel Processing, i to jest również portowane zarówno między on-premises, jaki jest na chmurze, co też Bartek będzie pokazywał, bo migniemy Państwu takim tworem. No i wreszcie świat big data, tu zaznaczam, że to też jest open source, bo przecież jakby początkiem, zalążkiem to są technologie Apache, Hadoop. Możecie Państwo mieć Hadoopa również open source'owego, do którego spokojnie takim SQL serwerem się dostaniecie i gdzie dane wyciągnięte z Hadoopa będą traktowane niemalże jak właściwie tożsame z tym, co mamy w SQL serwerze, a co więcej, ten Hadoop w pewnych wersjach może być wykorzystany również do tego, żeby trzymać archiwa, które są zrzucane z aplikacji, które Państwo macie na SQL-u.
Obszar analityki to myślę, że tutaj zostawimy, bo Michał Bas bardzo intensywnie przeprowadził przez wsparcie dla Era, Pythona.
Robiłeś milion predykcji?
Robiłeś milion predykcji na sekundę, tak? Na minutę. Okej. Okay. No i zostaje oczywiście to, o czym Państwu Kuba wspominał, a jeszcze do kwestii security wrócimy. Bezpieczeństwo jest naprawdę na pierwszym miejscu, zwłaszcza w kontekście rozwiązań chmurowych.
Tu warto nadmienić, że ostatnia data, którą warto tu zanotować na czerwono, gdybyśmy mieli cokolwiek powiedzieć, bo nie ma żadnego czerwonego, to źle. Tutaj mamy lata 2010-2016, ostatni moment w czasie, do którego trzeba byłoby się cofnąć, żeby powiedzieć, że SQL miał problemy, to był rok 2003, bo pewnie część z Państwa tam pamięta, jakieś tam były slamery i trochę fruwających pakietów UDP.
No dobrze, no platforma, wybór platformy to zostawiliśmy, pokazaliśmy, że w poprzedniej sesji, że ta swoboda faktycznie jest. No i to te elementy adresowane są niewątpliwie przez SQL Server. Natomiast ważne jest to, o czym powiedział Paweł, że bardzo dynamicznie i bardzo elastycznie możemy przechodzić do rozwiązań stricte chmurowych, online'owych, czyli naszej platformy azurowej. Teraz znowu, patrząc na te elementy związane z poszczególnymi obszarami, czyli źródłami danych, zarządzaniem tymi danymi, czy analityką, warto zastanowić się, czy każdy z tych obszarów jest faktycznie adresowany przez rozwiązania, które na platformie azurowej są dostępne. To, co za chwilkę Państwu pokażę, to między innymi Azure SQL Database, czyli rozwiązanie bazy danych na platformie Azure, ale w rozumieniu usługi. Nie serwera wirtualnego stawianego w postaci maszyny wirtualnej, nie całego serwera dedykowanego do tego, żeby go nim zarządzać, konfigurować i utrzymywać, tylko faktycznie usługa serwera logicznego, do którego możemy podłączyć swoją aplikację, na którym możemy utworzyć kilkanaście baz danych i zagwarantować sobie odpowiednią wydajność. W jaki sposób, to za chwilę w trakcie demo pokażemy. Drugi obszar to jest hurtownia danych i to jest ten obszar, który Paweł zaakcentował bardzo wyraźnie, czyli przetwarzanie zrównoleglone, architektura MPP, która pozwala przetwarzać znaczące ilości danych idące w petabajty na żądanie. Ja tutaj akurat mogę przytoczyć dosyć ciekawą historię, dlatego że przed Microsoftem przez 4 lata pracowałem dla takiej firmy, z którą Państwo na pewno mieliście styczność, bo większość z Was zapewne korzystała czy korzysta z dysków firmy Western Digital. Pracowałem w tej firmie, zajmowałem się rozwiązaniem hurtowniano-analitycznym, które analizowało dane z linii produkcyjnej tych dysków, badając jakość wytwarzanych produktów. Wyobrażajcie sobie zapewne, jakie ilości danych są przetwarzane z takiej linii produkcyjnej, jeżeli kilkadziesiąt tysięcy tak naprawdę dysków zjeżdża z niej codziennie i trzeba wrócić ewentualnie i zweryfikować, jaka była jakość. Do przetwarzania danych wykorzystywaliśmy właśnie architekturę MPP. Zmigrowaliśmy klasycznego SQL serwera na platformę Parallel Data Warehouse, czyli implementację, która pozwala na zrównoleglone przetwarzanie. Dzięki temu mieliśmy niezależną przestrzeń dyskową, niezależną moc obliczeniową i odpowiednią dystrybucję danych. Uruchomienie tego rozwiązania zajęło nam tylko kilka miesięcy. A dlaczego kilka miesięcy? Bo najpierw Microsoft przez kilka miesięcy dostarczał platformę razem ze swoimi partnerami sprzętowymi, a później inżynierowie Microsoftu ją konfigurowali. No było co konfigurować, bo tam duża szafa była do skonfigurowania serwerowa. A już szczęśliwie po kilku miesiącach mogliśmy z tego korzystać, a już po następnych kilku miesiącach poprosiliśmy o dołożenie kolejnych 4 węzłów, bo się okazało, że wydajnościowo potrzebujemy się skalować.
W międzyczasie wyszła nowa wersja.
Tak, w międzyczasie wyszła nowa wersja, więc mieliśmy jeszcze migrację. Wrócimy do tematu Data Warehouse za chwilę, bo chcę Państwu pokazać, jak to by wyglądało teraz, gdybyśmy chcieli z takiego rozwiązania skorzystać. Obszar Big Data i przetwarzanie w obszarze Big Data to wspomniany przez Michała Azure Data Lake, Data Lake Storage, czy Data Lake Analytics, czy Azure HD Insight, który jest tak naprawdę implementacją Hadoopową. Jeśli chodzi o kwestię wizualizacji, to Power BI-a dzisiaj już zahaczyliśmy i jeszcze do niego wrócimy w kolejnej sesji poświęconej grafom. Usługa analityczna, która gwarantuje tak naprawdę stworzenie takiej warstwy typowo abstrakcyjnej dla biznesu, czyli zamodelowanie potrzeb biznesu i odwołanie się do różnych źródeł danych po to, żeby z tymi danymi pracować. No i znowu obszar zaawansowanej analityki, tej inteligencji dla aplikacji wspierania w tym obszarze, czyli cognitive services, elementy związane z machine learningiem. Bezpieczeństwo, tutaj Kuba myślę, że bardzo dobrze też pokazał ten obszar związany z certyfikacjami i tym, jaki nakład idzie na to, aby uzyskiwać te możliwie wysokie poziomy, czy najwyższe poziomy bezpieczeństwa i znowu dowolność platformy, na której będziemy sobie mogli te elementy implementować. Zwróćcie Państwo uwagę na spójność tego. Z jednej strony platforma on-premisowa, z drugiej strony rozwiązanie online'owe i w zasadzie każdy jeden komponent jest w tej chwili do wykorzystania i do użycia i jest to zawarte pod taką grupą produktów Azure Data Services, na których na chwilkę w tej chwili zawiesimy oko. Ja tutaj korzystając z komputera Kuby postaram się na moment otworzyć portal azurowy.
Tylko okay. Zrób to potem na ekranie.
To już nie ode mnie, na razie zależy. Zaraz się powinno to pojawić. Już jest. Jest już na ekranach, na jednym ekranie już widać, tutaj już jesteśmy. Nawiążę teraz do tego, o czym wspomniałem na początku, czyli czyli z rozwiązania Massive Parallel Processing, gdzie mówiłem o dedykowanym sprzęcie, dedykowanym kawałku hardware'u, który był dostarczony do tego, żeby go skonfigurować i na nim popracować. Jednym z elementów platformy azurowej, jeśli chodzi o usługę, jest właśnie taka implementacja hurtowni danych. Hurtowni danych na żądanie, hurtowni, którą w dowolnym momencie możemy przeskalować, którą możemy dostosować do naszych potrzeb. Jeżeli chcemy taką bazę powołać, i teraz to jest bardzo istotne, bo tworząc tak naprawdę taki kawałek SQL Data Warehouse, ja w zasadzie wykonuję dokładnie tą czynność, o której mówiłem, czyli zamówienie serwera, który jest skonfigurowany na moje potrzeby.
Ja ci nie chciałem przypominać, że jeszcze licencję musiałbyś ponegocjować z Microsoftem.
A nie, to już jesteśmy po negocjacjach. Tutaj już mamy wynegocjowane, po prostu tą usługę uruchamiamy. Uruchomienie takiej usługi sprowadza się tak naprawdę do nadania nazwy bazie danych, do wskazania kawałka przestrzeni, czyli naszego serwera logicznego. I tutaj macie Państwo do wyboru lokalizację. Jeżeli serwery już są, no to wskazujemy istniejący serwer. Jeśli chcemy nowy, to po prostu taki serwer powołujemy. Ważne jest to, że w momencie tworzenia tej usługi, ja oczywiście z góry mogę zadeklarować potrzebną wydajność. Tą jednostką wydajności jest taka jednostka DWU, czyli Data Warehouse Unit, gdzie płacę tak naprawdę za wydajność mojego rozwiązania. W momencie, kiedy potrzebuję wykonać większą liczbę zapytań znacznie szybciej, mogę skorzystać z 6000 jednostek. Co oznacza 6000 jednostek przetwarzania? Jak Państwo odrzucicie dwa ostatnie zera, to dostaniecie liczbę węzłów, która pod spodem będzie działała do tego, żeby przetwarzać te dane. I jeszcze dodajmy, że wasze dane będą rozdystrybuowane na 60 części. Na jeden taki węzeł trafi dokładnie partia waszych danych.
Tu musielibyście Państwo sobie wyobrazić szafę z 60 serwerami i to byłby odpowiednik w PDW, czyli w Data Warehouse, czyli rozwiązaniu on-premises. To, co pewnie zamówienie tych 60, czy domówienie w sytuacji, kiedy Bartek miałby pik, no to byłoby znowu tam parę tygodni.
No właśnie, a propos pików i tego, co daje platforma, to drugim rozwiązaniem, drugim kawałkiem, tym takim czysto, bym powiedział, relacyjnym, ale już teraz też wkraczającym w obszar grafów, bo baza SQL Database będzie też te elementy wspierała, jest klasyczna baza relacyjna, czyli SQL Database. SQL Database, tak jak powiedziałem, jest usługą, którą Państwo na żądanie możecie sobie powołać. Powołuje się dokładnie tak samo, ja już nie będę jej konfigurował. Tu mamy serwer SQL-owy w postaci usługi, którym nie musicie zarządzać, którego nie musicie w zasadzie dotykać od strony utrzymaniowej, bo wystarczy go tylko i wyłącznie uruchomić. I mamy bazę danych, na której możemy pracować. Tu mamy taką bazę, na której uruchomione jest rozwiązanie, niektórym z Państwa może być znane, niektórym nie. Na tym pracuje kawałek raportu Power BI-owego, który cyklicznie pobiera jakieś dane, wizualizuje te dane, jest strona, na której będzie można to zobaczyć. Ale proszę zobaczyć, co się dzieje w momencie, kiedy wchodzę w taką bazę danych. Po pierwsze mam od razu rekomendację, że coś tu się dzieje z moim użyciem zasobów. DTU to są jednostki wydajności.
Pytanie, czy to prawda? Może cię namawiają, żebyś zapłacił więcej.
Nie, to prawda. Jak będziecie Państwo zainteresowani, to frontend możemy pokazać w przerwie.
Może tak, dodajmy, że żeby Państwa uspokoić, jesteście w stanie zmonitorować tradycyjnymi SQL-owymi metodami, czy ten serwer rzeczywiście jest tak obciążony, jak mówią, więc trzeba jednak dawać wiarę w to, jak tutaj jest komunikat, że ta konsumpcja jednostek obliczeniowych jest duża, to znaczy, że jest duża i że dobrze może się trzeba zastanowić, czy nie zwiększyć na przykład rozmiaru jednostek wykorzystywanych przez taką bazę. Na szczęście nie jest to takie bardzo trudne.
Proszę zobaczyć właśnie, że tutaj mamy takie piki, mniej więcej co 15 minut. Kolega Radek patrzy i będzie już wiedział, co to jest za rozwiązanie, bo to jest to rozwiązanie, które jednym z naszych partnerów przygotowywaliśmy. Co 15 minut mamy takie piki i faktycznie ta wydajność jest tutaj kluczowym elementem. I teraz o czym mówimy? Mówimy o skalowaniu. Skalowanie polega na tym, że w dowolnym momencie możecie Państwo stwierdzić, dobrze, to ja przechodzę z poziomu basic, zwykłego poziomu wydajności, który mnie tam kosztuje pojedyncze dolary na miesiąc, na rozwiązanie, które będzie rozwiązaniem klasy na przykład premium, które gwarantuje mi możliwość wykorzystania tej pełnej mocy obliczeniowej, którą będę potrzebował. I co więcej, jak popatrzymy sobie na ilość jednostek, które możemy tutaj wykorzystać, mamy oczywiście 4000 jednostek przy bazie danych rzędu na przykład 4 terabajtów.
Więc czy możemy wrócić z powrotem potem?
No, oczywiście, że możemy, to tylko inaczej... że jest jedna rzecz. Jeżeli wejdziemy w obszar 4 tera, w tej chwili 4 tera są wspierane przez dwa plany premium, więc zmigrowanie bazy do 4 tera powoduje, że już się poruszamy w obszarze 4 tera. Ale standardowy rozmiar, ten niższy, czyli 1 terabajta danych, który jest obsługiwany przez standard i premium, powoduje, że swobodnie możemy sobie tymi elementami żonglować.
To inaczej niż u mojego operatora komórkowego, który nie pozwala mi się cofnąć do niższego abonamentu.
Tutaj można. Jest jeszcze jedna rzecz, o której ja nie wspomniałem, a myślę, że którą warto gdzieś tutaj podkreślić. Proszę zwrócić uwagę, że ta hurtownia którą sobie gdzieś tam konfigurujemy i na której działamy, ma taki magiczny element jak przycisk pauza. Co oznacza, że jeżeli na tej hurtowni się nie kręcą żadne zapytania i nie korzystamy z niej, po prostu ją wyłączamy. Wyłączamy, zatrzymujemy jej działanie, dane nam nie znikają, bo pod spodem jest dedykowana przestrzeń. Ten storage notabene, który Państwo widzieliście w poprzedniej prezentacji, na który wykonywaliśmy backup, podobne rozwiązanie działa tutaj i na tym.
To pracuje. Może ręka do góry, kto z Państwa potrzebuje dzisiaj hurtowni real-time, czasu rzeczywistego, która jest rzeczywiście real-time, która... ma działać tam, nie wiem, tam co do sekundy, co do paru sekund. 3 osoby z dobrych kilkudziesięciu. Dlatego ta pauza mimo wszystko się przydaje. Oni jeszcze nie wiedzą, że chcą, pewnie, ale z drugiej strony dzisiaj, stan na dzisiaj jest taki, że hurtownie danych mimo wszystko są wykorzystywane w pewnych cyklach, są ładowane w pewnych cyklach i nie są tak 24 godziny na dobę potrzebne jak bazy danych, a są, jeżeli Państwo pomyślą o kosztach, no to oczywiście są droższe, więc ta pauza tutaj to jest game changer moim zdaniem. Duża rzecz w jednym przycisku.
W jednym przycisku, dokładnie. Natomiast to, o czym wspomniałem i myślę, że na to musimy położyć naprawdę duży nacisk, jeżeli już mówimy o rozwiązaniach online'owych, to wchodzimy w kwestię bezpieczeństwa. I tutaj Kubę poproszę. Kuba na co dzień ma trochę więcej styczności z różnymi incydentami bezpieczeństwa, więc opowie, jak to wygląda na platformie Azurowej. Tu jest jeszcze taki drobiazg odnośnie data serwisów i tego, jak to wygląda kosztowo, a myślę, że to jest element, o którym już powiedzieliśmy i do którego żeśmy się tutaj odnosili wielokrotnie.
Ja bym tylko tu jedną rzecz dodał, bo proszę zwrócić uwagę, możecie mieć Państwo obiekcje albo obawy co do pierwszego filaru, że 47% godzin można odzyskać w IT. Czy to jest powód do obaw dla Was? Czy na przykład nie spowoduje to, że będziemy, bo ja w sumie też jestem w IT, czy będziemy zagrożeni, bo nam wejdzie jakieś AI, chmura i zacznie wszystko robić sama? Nie. Dlaczego? Bo teraz Państwo macie zupełnie inne oczekiwania niż kilka lat temu, jeśli chodzi o współpracę z biznesem. Wy macie być tymi liderami transformacji cyfrowej, macie dawać pomysły na realizację zagadnień i rozwiązań biznesowych, a nie zajmować się wtyczkami, struganiem kabelków i wkładaniem nowego serwera do szafy w sytuacji, kiedy jest pik obciążenia. No tyle. Nie można, proszę Państwa, być innowatorem biznesu, robiąc takie rzeczy, po prostu zwyczajnie. No nie.
Dokładnie.
Okej, słyszymy się? Słyszymy się, tak?
Tak.
Dobrze. To proszę Państwa, jeśli chodzi o sprawę takiego bezpieczeństwa wewnętrznego w chmurze, chcę Państwu opowiedzieć trochę, co Microsoft robi, a właśnie zabezpieczyć Państwa dane, Państwa aplikacje. Ta strategia jest taka dwubiegunowa, opiera się na dwóch podejściach. Z jednej strony są to metody prewencji zapobiegania atakom, a z drugiej założenie, że wcześniej czy później najgorsze nastąpi, atak jakiś zakończy się sukcesem. W związku z tym musimy być przygotowani na jego odparcie, zapobieżenie skutkom takiego ataku. A w tej pierwszej kategorii chcę wspomnieć o dwóch rzeczach. Secure Development Lifecycle to jest taki wewnętrzny proces, który określa, w jaki sposób kod i nowe funkcje w Microsoftie są tworzone i udostępniane klientom. Ten proces określa na przykład, że każda nowa funkcjonalność, każda zmiana w architekturze, każdy kawałek kodu praktycznie podlega takim bardzo dokładnym reviews, analizie statycznej. Część tej analizy jest dokonywana oczywiście przy pomocy automatycznych narzędzi, a część to jest po prostu manualny proces, gdzie kilku doświadczonych ludzi siada przy stole i robi threat modeling, prawda, analizę zagrożeń jakiejś architektury. Operational Security to jest z kolei system, zespół procedur, które określają, w jaki sposób operatorzy to nie jest oddzielna organizacja, tak naprawdę w modelu DevOps działamy, jak DevOps administruje usługi Azure, takie jak Azure SQL Database. No, na przykład o jednej rzeczy chcę Państwu opowiedzieć. Jest taka reguła, że nigdy żaden administrator, żaden operator nie ma ciągłego dostępu do systemów produkcyjnych. Mamy taką infrastrukturę, którą nazywamy Just-in-Time Access, czyli operator, żeby móc się zalogować na przykład na maszynę zawierającą Państwa danych, żeby naprawić jakiś incydent, musi zaaplikować o pozwolenie, które znowu jest rozpatrywane przez innych i albo ta zgoda następuje, albo nie, i ten, jeśli tak, to ten access jest umożliwiony na bardzo krótki czas i następuje ścisłe monitorowanie tego, co ten operator robi na danej maszynie, bo właśnie mamy bardzo taki dokładny system monitoringu, który się opiera na różnych systemach audytu, zarówno na poziomie systemu operacyjnego, jak i SQL serwera. No, a jeśli chodzi o to założenie, że najgorsze i tak się stanie, no przeprowadzamy różnego rodzaju takie regularne ćwiczenia Blue Team, Red Team, gdzie Red Team jest atakującym zespołem, a zadaniem Blue Team jest odparcie za ataku czy zapobieżenie jego skutkom i tak dalej, i tak dalej. Okay? To jest jeden aspekt. A drugi aspekt jest taki, co my udostępniamy Państwu w zakresie takich warstw ochrony technologii bezpieczeństwa, które jak w tym keynote wspominałem, możecie Państwo używać selektywnie w zależności od potrzeb Państwa aplikacji do tego, co chcecie konkretnie osiągnąć. I no warto tutaj pogrupować te funkcje, to jest chyba niekompletna ich lista, koncentrująca się przede wszystkim na różnych nowościach, warto je pogrupować w cztery główne kategorie. No pierwsza sprawa to jest database access, czyli metody autoryzacji i uwierzytelniania użytkowników, oczywiście oprócz starych i standardowych mechanizmów typu SQL i Windows Authentication. Pewna nowość to jest Azure Active Directory Authentication, które pozwala na zarządzanie kontami użytkowników bazy danych w jednym centralnym miejscu, Azure AD, więc nie musicie Państwo tworzyć loginów users w poszczególnych bazach danych, co jest szczególnie uciążliwe, jeśli jest ich powiedzmy setki czy tysiące. Następna taka grupa, to już mówiłem o tym wcześniej, technologie monitoringu, audit, threat detection, za chwilę pokażę Państwu krótkie demo tej pierwszej funkcji, application access, row level security i dynamic data masking. To są takie technologie, które pozwalają Państwu na definiowanie takich centralnych reguł w bazie danych, które kontrolują to, którzy użytkownicy, które aplikacje mają dostęp do pewnych wierszy, konkretnych wierszy w tabeli i którzy użytkownicy mają dostęp do niezamaskowanych danych w poszczególnych kolumnach. No na przykład możecie Państwo w przypadku row level security definiować zupełnie dowolne kryteria, na przykład to, co pokazujemy w naszym demo, można wyrazić coś takiego, że powiedzmy lekarz czy pielęgniarka na oddziale kardiologii powinna mieć dostęp tylko i wyłącznie do pacjentów na tym oddziale, a nigdzie indziej, prawda?
I tylko w czasie, kiedy ma dyżur.
I tylko w czasie, kiedy ma dyżur, dokładnie, i nie jest na wakacjach na przykład. Mhm. Okej, okay. No mówiliśmy już o metodach szyfrowania, troszeczkę nie będę powtarzał tego, co mówiłem wcześniej, Always Encrypted, TDE, Transparent Data Encryption, to jest nasze takie standardowe rozwiązanie, jeśli chodzi o ochronę danych nieaktywnych, Data at Rest i oczywiście najnowsze wersje TLS są również supportowane. A, no to dobra, to zróbmy krótkie demo Threat Detection. Okej. Więc do tego demo, proszę Państwa, użyję takiej prostej aplikacji, takiego mini Customer Relationship Management System. No i ta aplikacja pokazuje tutaj listę użytkowników, przepraszam, listę klientów i informacji o tych klientach, a tutaj w portalu Azure jest widoczna baza danych, no, która zawiera te wszystkie informacje, tak? A to teraz chcę Państwu pokazać proces i to będzie niezbyt ciekawe i krótka część demo, proces włączania threat detection. No, będzie to krótkie i nieciekawe, no ponieważ to się robi tak mniej więcej, nie? Więc nie ma tam za bardzo co do roboty. A poza jednym szczegółem musicie Państwo wyspecyfikować, do kogo notyfikacje o ewentualnych zagrożeniach, alerty będą automatycznie wysyłane. Dwie rzeczy, o których chcę wspomnieć tutaj, że tą funkcjonalność można włączyć zarówno na poziomie konkretnej specyficznej bazy danych, jak i na poziomie logicznego serwera. A druga ważna rzecz to jest, że Threat Detection działa w ten sposób, że bez przerwy analizuje audit log, czyli rekordy, które inna funkcjonalność auditing generuje dla danej bazy danych, więc jak gdyby warunkiem działania Threat Detection jest to, żeby ten audit był również włączony dla bazy danych i to też ma w tym moim przypadku tej prostej bazy danych miejsce. Okay? To teraz chcę Państwu pokazać taką rzecz. Tutaj powiedzmy się wyloguję i będę przez moment udawał, że próbuję, nie tylko będę udawał, ale spróbuję przeprowadzić taki mały atak na tą aplikację przy pomocy takiego znanego i popularnego wzorca ataków typu SQL Injection. Okay? No więc wpisuję taki dziwny string jako username i jakieś losowe hasło i naciskam login i jestem zalogowany bez podania nazwy użytkownika i hasła. Proszę zwrócić uwagę na nazwę tej aplikacji My Bad Website i to nie jest bez powodu, ta aplikacja jest napisana po prostu w fatalny sposób. Ona nie weryfikuje inputu użytkownika, tego co się wpisuje w tej formie, tak jak to dobrze napisana aplikacja powinna robić, no więc jest podatna właśnie na ataki typu SQL Injection, tak? No więc zła wiadomość jest taka, że no moja baza danych została zaatakowana, ale z kolei good news polega na tym, że jestem o tym informowany, nawet powiem szczerze, nie spodziewałem się, że tak szybko, z reguły to około minuty, dwóch zabiera. Jest tutaj e-mail, który nas informuje o szczegółach tego, co się stało. Więc widzimy informacje o tym, co mogło być potencjalną przyczyną ataku i jak ewentualnie zapobiec jego skutkom w przyszłości. W tym przypadku oczywiście trzeba zmienić tą aplikację i napisać ją porządnie. Jest tutaj również taki link właśnie do konkretnego rekordu w audit log, który spowodował, że ten alert odpalił z dodatkowymi informacjami, włącznie z zapytaniem T-SQL, które właśnie powinno nam tutaj wyjaśnić anatomię tego ataku, prawda? No to jest jedna rzecz i jeszcze króciutko. Jedną rzecz, którą chciałem Państwu pokazać, wrócę na moment do tego mojego e-maila. Tu na samej górze jest taki baton, który nas prowadzi do Azure Security Center. To jest taka część w portalu Azure, które daje nam taki kompletny wgląd we wszystkie alerty, które dotyczą tej naszej konkretnej bazy danych. Okej, mogę scrollbar w końcu znaleźć. No więc tu widzicie Państwo te ostatnie SQL Injection Attack, ale dla urozmaicenia zobaczmy może jeszcze jeden, ale na przykład ten, który nas informuje o tym, że jakiś użytkownik, ktoś z nietypowego adresu IP usiłował się połączyć do naszej bazy danych. No załóżmy, że wiemy, że nasze Development Center jest powiedzmy tu, a usługi Azure, które łączą się na tym, do tej bazy danych są załóżmy w Dublinie, w naszym Data Center, a tu ktoś próbował się połączyć z Wielkiej Brytanii, tak? No i nigdy się to wcześniej nie zdarzyło, w związku z tym Threat Detection System informuje nas o tym, że coś się niezwykłego stało i jak zwykle również podaje nam sugestie na temat tego, jak ewentualnie możemy naprawić ten problem, no, czyli w tym przypadku otwiera się konfiguracja firewalla bazy danych. Jak Państwo widzicie, ktoś, kto tu skonfigurował ten firewall, zostawił go zupełnie otwartego, no więc jest to typowa pomyłka która może być w prosty sposób naprawiona przez zawężenie tego zakresu, prawda? Dziękuję.
Przejdźmy do prezentacji może. Mm-hmm. Jeszcze tylko w ramach podsumowania tego, co żeśmy Państwu już powiedzieli i przez co przeszliśmy. Z jednej strony mieliśmy platformę danych, z drugiej platformę danych on-premisową, z drugiej strony online'ową. Te dwa światy się kiedyś bardzo szybko tak naprawdę się ze sobą łączą i dochodzimy do rozwiązań czysto hybrydowych, tak? Hybrydowych, które mają adresować te same elementy, te same rzeczy, o których wspominaliśmy.
Ja bym tu nadmienił, jak Państwo teraz na przykład wejdą na dokumentację SQL Servera, to, co kiedyś się nazywało Books Online, dzisiaj się nazywa bardziej docs.microsoft.com, to jest taki moment zawahania, bo wchodząc na przykład na dokumentację, nie wiem, składnik Create Table, zobaczycie Państwo już nie tylko wersje SQL Servera, które tam są wypisane często, żeby przejść do dokumentacji zawężającej obszar poszukiwania, ale również zobaczą Państwo SQL Database, Data Warehouse w Azure i tak dalej, wszystkie miejsca, gdzie ten sam język jest używany, czyli w zasadzie te dwa światy to jest jeden świat, tylko no, troszkę gdzie indziej funkcjonują te bazy danych. Ja chciałem powiedzieć Państwu jeszcze o tym, że funkcjonalności, które oglądamy w cloudzie, właściwie no jeden do jeden praktycznie się przeplatają z tym, co jest w świecie on-premises. Czyli na przykład możecie Państwo mieszać dzisiaj serwery on-premises z Azurem, jeśli na przykład robicie odciążenie waszych serwerów działających na on-premises w produkcji systemach transakcyjnych, to można wystawić na przykład taką replikę LOS-on w Azurze, która będzie asynchronicznie uzupełniana danymi, gdzie będziecie sobie stawiali czy systemy analityczne zaawansowane analityki, tak jak Michał pokazywał, czy wręcz system raportowy i tak dalej. Czyli ta skalowalność zarówno w przypadku zwykłego transakcyjnego systemu, jak i również w przypadku BI-a jest możliwa. Jest możliwe, proszę Państwa, połączenie światów hybrydowych w zakresie analityki, bo też możecie na przykład odpytywać dane, typowe dane big data, czyli użyć Polybase, dostać się do Hadoopów, nie tylko Microsoftowych, co jest myślę najistotniejsze, wręcz powiedziałbym, że nawet te nie Microsoftowe często dają dużo więcej pola do popisu. Czy najprostszy scenariusz, to co pokazywaliśmy dzisiaj, żeby pokazać odtworzenie bazy na serwerze linuxowym, zrzut backupu do storage'u azurowego, który jak przypomnę, no jest taką warstwą, która stoi pod spodem wszystkiego, co potem w Azurze Państwo wykorzystują.
Warto też powiedzieć o tym, że kwestia migracji, przenaszalności tych rozwiązań jest w tej chwili adresowana na kilka różnych sposobów. Są dobrze znane aplikacje do migracji, które funkcjonowały już przy wcześniejszych wersjach serwera SQL-owego. Ostatnio na jednej z naszych konferencji zapowiedzieliśmy usługę migracji, która będzie dostępna bezpośrednio z poziomu platformy azurowej, portalu azurowego, która ma ułatwić Państwu przeniesienie swojej bazy, czy to SQL-owej, na której w tej chwili pracujecie, czy na przykład bazy firmy trzeciej, która będzie miałaby zostać zmigrowana. Cały ten proces będzie zarządzalny, konfigurowalny, monitorowalny, więc będziemy w stanie wyciągnąć te informacje bardzo szybko.
Bartek używa czasu przyszłego, ale Państwo nie czekacie zazwyczaj na to, aż Microsoft wszystko napisze. Więc już dzisiaj tak naprawdę środkami, które Państwo macie do dyspozycji, typu na przykład stare, dobre integration services, dane przerzucać przejść do usług cloudowych i z usług cloudowych jak najbardziej można. Są do tego komponenty, które albo sobie można doinstalować, albo wręcz są z nowymi wersjami SQL dostarczane. Czyli na przykład takie branie danych z usług HD Insight, czy wrzucanie na Blob Storage jak najbardziej jest obsługiwane. Za moment będzie też obsługiwane łączenie się wprost do Blob Storage i zadawanie tam zapytań, więc w ogóle szaleństwo pełne. A w samym cloudzie, jeżeli Państwo wolą wyjść z drugiej strony, też jest usługa, która przypomina, może nie jest jeden do jednego kopią Integration Services, bo nie mogłoby tak być, ale jeżeli Państwo zobaczą, czym jest Data Factory, no to się okaże, że tam jest bardzo silne narzędzie do transferu danych czy przemieszczenia danych między usługami chmurowymi, które już zaimplementowaliście.
Dokładnie. Także te dwa światy niewątpliwie się łączą. Te dwa światy adresowane są przez rozwiązania Data Platform Microsoftu w tej chwili. No i to, od czego dzisiaj wyszliśmy na samym początku w trakcie naszego keynote'a, każdy z tych trzech obszarów jest w tej chwili adresowany poszczególnymi usługami, które mam nadzieję, że udało nam się w zwięzły sposób Państwu pokazać i przedstawić. Dziękujemy bardzo serdecznie. Przed nami... Przed nami przerwa obiadowa, a po przerwie obiadowej kolejne sesje. Dziękujemy bardzo.